poniedziałek w Polskim Radiu PIK.
Radio Planet i Komet.
Sobota, 10 czerwca, Astrobaza Radziejów. Co działo się na 6. Kujawsko-Pomorskim Astrofestiwalu? Opowiemy dziś w Radiu Planet i Komet. Piotr Majewski, zapraszam. Także pod adres planety@radiopik.pl.
Potrafi los, gdy chce zrobić nam na złość. Jak może zaskoczyć ból, gdy bliski ktoś zawodzi. Lecz to, co uderza w nas, ma też swoją drugą twarz. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. Potrzebne są szare dni, potrzebne niechciane łzy. Potrzebne milczące sny, do szczęścia są potrzebne. Potrzebny jest ból i strach, potrzebny zwątpienia czas. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić. Blask, gdy nie znasz ciemności barw, jak szczęście rozpoznać ma, kto nie zna chwil rozpaczy. Potrzebny jest każdy lęk, potrzebny bez celu dnie. Jak noc, która po to jest, by słońce mogło wschodzić.
Radio Planet i Komet.
Za nami kolejny, 6. już Kujawsko-Pomorski Astrofestiwal. Odbył się w minioną sobotę w Radziejowie na terenie miejscowego zespołu szkół i placówek, przy którym znajduje się jedna z najprężniej działających astrobaz. Do hasła przewodniego imprezy, kolory nieba, nie dopasowała się pogoda, za sprawą której nieboskłon zdominowały odcienie szarości chmur. Na wysokości zadania stanęli jednak organizatorzy i partnerzy Astrofestiwalu, którzy zadbali o liczne atrakcje, dzięki czemu nawet w pochmurny dzień miłośnicy astronomii mieli co robić. Był więc pokaz sprzętu astronomicznego, w tym największego w Polsce mobilnego teleskopu słonecznego, prelekcje i seanse filmowe, eksperymenty naukowe, demonstracja sprawności marsjańskiego łazika, spotkanie z konstruktorem niezwykłych teleskopów oraz premiera szkolnego radioteleskopu Radziejów. O tym między innymi mówić będziemy w dzisiejszym Radiu Planet i Komet, a muzycznie okrasimy nasz program tym, co popłynęło ze sceny tegorocznego Astrofestiwalu. Natalia Kukulska była gwiazdą wieczoru i dała fantastyczny koncert. Sięgamy więc po jej utwory, ale grać także będziemy Voices of the Cosmos. Zespół, który tworzy niezwykłe muzyczne przestrzenie oparte o autentyczne dźwięki pochodzące z kosmosu, a nagrane za pomocą między innymi toruńskiego radioteleskopu UMK. Zanim jednak zabrzmi muzyka, czas na pierwsze astrofestiwalowe spotkanie.
Temat miesiąca.
Mateusz Józefowicz, Mars Society Polska i ABM Space. To jest człowiek, który opiekuje się łazikami marsjańskimi, ale żeby mógł się opiekować, to najpierw trzeba je skonstruować.
Zauważyłem, że łaziki mają tendencję do mnożenia się. To konstruowanie wychodzi dość spontanicznie i to zarówno w programach, które zrealizowaliśmy w Mars Society, dlatego że w 2013 zrobiliśmy wielką kampanię po uczelniach technicznych w Polsce, zachęcając do rozszerzenia udziału w zawodach łazikowych. I od tego czasu każda praktycznie szanująca się uczelnia techniczna przynajmniej raz wystartowała w konkursie łazikowym, czy to w amerykańskim, czy też w europejskiej edycji, którą od paru lat też organizujemy wspólnie z Europejską Fundacją Kosmiczną w Polsce. Oprócz tego, że łaziki są budowane przez studentów, to w tej chwili także łaziki poszły do uczniów. Mianowicie to już z kolei w ABM-ie realizujemy program REMI. Program REMI jest zdalną misją marsjańską, którą można zrealizować przez internet. Już 75 szkół zrealizowało sobie takie misje w ramach Biura Edukacji Europejskiej Agencji Kosmicznej, które było koordynowane przez Centrum Nauki Kopernik. 3 semestry, 75 szkół, 3 edycje konkursu. Także łaziki duże i małe, jest ich coraz więcej i tych małych rzeczywiście też powstaje. Z czasem one też trafią do rąk użytkowników.
Ja powiem więcej, z czasem trafią one na Marsa, bo w końcu taki przyświeca wam cel.
Dokładnie, może nie do końca te konkretne łaziki, ale to, co zostanie na nich wypracowane, ma coraz większą szansę, dlatego że równolegle do tych działań edukacyjnych w firmie zrealizowaliśmy też dwa projekty dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, już nie edukacyjne, tylko technologiczne. Jeden z nich dotyczył satelitów małych, a drugi dotyczy właśnie nawigacji łazika marsjańskiego. Mieliśmy prezentację tego projektu w zeszłym tygodniu, spotkał się z przychylną reakcją. Jest to właśnie pierwszy projekt w Polsce zrealizowany w takiej formule. Przekrojowej systemy nawigacji dla robotów marsjańskich. Będziemy je wdrażać też na naszych łazikach, ale to ma szansę polecieć też w kolejnej generacji łazików już na Marsa europejskich.
Czyli nie fantazjujecie, tylko robicie taką konkretną, realną robotę, która może się przydać już w niedalekiej przyszłości, miejmy nadzieję.
Stanowczo. No my zapałem nadrabiamy wieloletnie zaległości w technologiach kosmicznych, ale to stwarza też możliwości jakby świeżego spojrzenia na problemy, które w pewien sposób były pomijane albo były rozwiązywane przy użyciu starszych technologii. My teraz dzięki temu, że mamy zaplecze takich prostych konstrukcji, czyli właśnie studenckich, ale też takich dla uczniów i budowanie społeczności wokół tego ma miejsce. Jest bardzo dużo takiego świeżego spojrzenia, inputu też od ludzi. Oni, dzisiejsza młodzież, dzisiejszy człowiek jest użytkownikiem bardzo wielu technologii, które można zastosować. To jest nawigacja prosta, to są systemy komunikacji, to są systemy przesyłu danych. Tak naprawdę można je zintegrować z programami kosmicznymi i to robimy.
Bywacie na takich imprezach jak Astrofestiwal i zawsze spotykacie się z ogromnym zainteresowaniem. Tam, gdzie pojawi się łazik marsjański, zbierają się tłumy ludzi. Z czego wynika ten fenomen?
Łazik się staje swego rodzaju ikoną kulturową, dlatego że od czasu pojawienia się pierwszych łazików, tych amerykańskich Spirit i Opportunity, które zresztą dostały oczywiście bardzo dużą reklamę, ale to nie jest tylko kwestia reklamy, to jest kwestia tego, że one są sympatyczne same w siebie. Rover po angielsku, łazik, to jest coś, co budzi takie pozytywne skojarzenia, ma pewną osobowość i dzięki temu to jest taka samotna istota na dalekiej planecie, która sobie coś tam zwiedza, ale bardzo wielu ludzi się nią zajmuje, śledzi śledzi jej postępy i bardzo wiele ludzi jakby, ona dociera do świadomości bardzo wielu ludzi i dzięki temu te łaziki nasze prostsze korzystają jakby z tego trendu, ale poza tym robot jako fizyczny obiekt, który się pojawia na festynach, czy też na festiwalach nauki, czy na konferencjach, zawsze jest materializacją pewnych rzeczy, które inaczej pozostawałyby w publikacjach, na papierze, w projekcie, albo gdzieś w kosmosie, gdzie nie można do nich sięgnąć. W związku z tym, jak pojawia się fizyczny obiekt, szczególnie dla dzieciaków jest to wielka frajda. My teraz oferujemy też możliwość podłączania się do łazika przez internet. No tutaj nie widzimy łazika bezpośrednio, ale mamy świadomość, że operujemy fizycznym obiektem przez internet, czyli to nie jest gra, bo jakby interakcja z fizycznym światem jest o wiele ciekawsza niż interakcja ze światem wirtualnym albo czytaniem artykułu.
Gdzie można was znaleźć w internecie?
Projekt REMI znajduje się pod adresem remotemarsyard.com. Czyli zdalny poligon marsjański, remotemarsyard.com. Mamy też stronę firmową abmspace.com i tam oczywiście można do projektu też się przedostać. No natomiast projekt REMI w tej chwili też rozwija się, będzie miał o wiele większy teren do dyspozycji, bo na razie to jest makieta 3x4 metry, ale będziemy mieli łącznie, uwaga, 400 metrów kwadratowych Marsa w przeciągu roku. Dzięki Narodowemu Centrum Badań i Rozwoju wynajmujemy halę, w której ten Mars będzie zbudowany. Tam będą 4 osobne game roomy i będzie można realizować 4 misje równolegle.
Mateusz Józefowicz, na razie właściciel 450 metrów kwadratowych Marsa, a niebawem reszty planety.
Znaczy własność jest wspólna, aczkolwiek swego czasu pewien zaradny Amerykanin sprzedawał działki na Marsie. Przyznam szczerze, że zakupiłem, profilaktycznie zakupiłem jedną taką działeczkę.
I to jest też swego rodzaju materializacja chłopięcych marzeń. Tak to sobie zawsze tłumaczę, że mężczyźni, tacy już dojrzali, bawiący się łazikami, to jest właśnie emanacja tego, co gdzieś tam w młodym człowieku się zrodziło.
Coś w tym musi być. To jest tak jak bawienie się kolejką przez tatusiów, którą kupują dla dzieciaków. Ale szczerze mówiąc, jest to zajęcie na całe życie, dlatego że raz, że to jest pasja i rzeczywiście wyjątkowa sprawa, a dwa, że wypracowanie jakichś konkretnych efektów rzeczywiście nie zajmuje 2-3 lat, zajmuje 2-3 dekady. Ale zauważyliśmy, że dystyngowani panowie z Europejskiej Agencji Kosmicznej, którzy są inżynierami, są dyrektorami działów, mają dokładnie tą samą energię. Oni mają odpowiedzialność na sobie, mają wielkie doświadczenie, mają wielkie osiągnięcia, ale nadal jest to dla nich właśnie ta pasja. I to chyba właśnie ludzi trzyma w tej branży i popycha tak naprawdę ludzkość do przodu.
Tu Radio Planet i Komet.
Robert Szaj, Fundacja Nikolaus Kopernikus. Łatwiej byłoby chyba wymienić i powiedzieć, czym Robert Szaj się nie zajmuje w popularyzacji astronomii, a zajmuje się między innymi, tak mi się wydaje, kolekcjonowaniem niebanalnego sprzętu, bo z takim właśnie przyjechał na 6. Kujawsko-Pomorski Astrofestiwal. Rzecz niezwykła, unikatowa w skali europejskiej, czyli teleskop słoneczny. Ale jaki?
To jest jeden z większych teleskopów słonecznych dedykowanych tylko do obserwacji Słońca w takim wąskim przedziale widma słonecznego w linii H-alfa o średnicy 15 cm. Teleskop bezpośrednio dedykowany właśnie takim obserwacjom i takim teleskopem obserwujemy Słońce, obserwujemy to, co się dzieje na powierzchni Słońca, to, co się dzieje w bezpośredniej bliskości tej fotosfery słonecznej. Ten teleskop jest o tyle interesujący, że to jest jeden z największych teleskopów w tej części Europy, a myślę, że jest tego typu największy teleskop w Polsce.
I to nie jest jedyne tego rodzaju urządzenie, w którego posiadaniu jesteś.
Ja nie tylko kolekcjonuję, żeby mieć, tylko kolekcjonuję po to, żeby jak przychodzi wieczorem piękna pogoda, żeby można było przez ten sprzęt spojrzeć w ten bliższy i bardziej odległy kosmos. Największym naszym teleskopem dzisiaj jest 50-centymetrowy teleskop systemu Newtona na montażu Dobsona i tym 50-centymetrowym teleskopem już zaczęliśmy w tej chwili pokazywać naszym gościom te najfajniejsze i najciekawsze obiekty na niebie letnim. Te obiekty naprawdę są niesamowite. Niektóre z nich widać gołym okiem, prawie jak na tych fotografiach, które możemy oglądać w podręcznikach czy w albumach fotografii astronomicznej.
To wszystko można zobaczyć u ciebie w obserwatorium w Truszczynach.
Truszczyny to taka niewielka miejscowość, kilkanaście kilometrów w kierunku na Toruń od miejscowości Grunwald, tak żeby, bo wszyscy chyba wiedzą, gdzie jest Grunwald i my tam się mieścimy, ale zdarza nam się bardzo rzadko gościć również w innych miejscach, między innymi na astrofestiwalach w województwie kujawsko-pomorskim. Tak się złożyło, że w tym roku to jest nasza pierwsza wyjazdowa sesja i chyba nawet ostatnia, bo mamy w tym roku bardzo dużo planów i bardzo dużo wydarzeń, na które już dzisiaj zapraszam.
Co się dzieje w Truszczynach?
W Truszczynach w czerwcu zawsze pokazujemy planety. Co roku w czerwcu organizujemy spotkanie, które nazywamy Nocą Planet. Pokazujemy wówczas te najjaśniejsze obiekty, które są widoczne na niebie północnej Polski. To niebo jest wtedy bardzo rozjaśnione słońcem, które niezbyt głęboko pod horyzontem się schowało, więc tylko najjaśniejsze obiekty możemy oglądać. Ale potem już w sierpniu mamy dwa spotkania takie już przy ciemnym niebie. Co prawda pierwsze troszeczkę się tylko przyciemni podczas częściowego zaćmienia Księżyca 7 sierpnia przy wschodzie Księżyca w godzinach wieczornych, a 12 sierpnia zapraszam do obserwatorium w Truszczynach na Noc Perseidów. To jest wspólne spotkanie organizowane z planetarium i obserwatorium w Grudziądzu. W Grudziądzu to spotkanie odbywa się dzień wcześniej, 11 sierpnia, a 12 sierpnia zapraszamy do obserwatorium w Truszczynach. No i potem dwa tygodnie dokładnie po zaćmieniu Księżyca, czyli 21 sierpnia, będzie niesamowite zjawisko, niestety niewidoczne w Polsce, w Stanach Zjednoczonych całkowite zaćmienie Słońca, ale my tam będziemy i będziemy dla internautów transmitować to wydarzenie.
A zatem bogaty program, bogata oferta obserwatorium w Truszczynach, które jest imponująco wyposażone. Myślę, że wielu zawodowych astronomów tobie zazdrości, Robercie.
Tych badań naukowych, które robiliśmy i robimy dalej, one się skupiają przede wszystkim na obserwacjach gwiazd zmiennych. Natomiast no, chcielibyśmy w Truszczynach mieć w przyszłości, mam nadzieję, uda nam się mieć już taki porządny, stacjonarny teleskop, który służyłby nie tylko popularyzacji, ale również prowadzeniu badań nie tylko przez nas w Truszczynach, ale również przez uczonych i badaczy z całej Polski. Mówimy o tym, co się dzieje w kosmosie, mówimy o badaniu światła, które do nas dociera, przede wszystkim badania fotometryczne i na tym naukowo byśmy się skupiali, czyli poszukiwanie tej zmienności jasności gwiazd i później dochodzenie, co jest przyczyną tych zmian jasności. Powiem pewną historię. Od kilku lat prowadzimy jako Fundacja Kopernikus, jako obserwatorium w Truszczynach zajęcia w kilku miejscowościach dla osób starszych, dla seniorów. I spotykamy się naprawdę z wielkim entuzjazmem. W niewielkich miejscowościach na nasze zajęcia potrafi przychodzić po kilkadziesiąt osób. I kilka lat temu spotkałem właśnie jedną z taką starszych pań, 72-letnią, która pierwszy raz w ogóle zajęła się tym, co nad jej głową świeci, bo jak twierdziła, że przez wiele lat myślała, że niebo to jest to miejsce, które zamieszka po śmierci, ale potem zaczęła odkrywać to niebo nad głową i ta 72-latka sama zaczęła prowadzić też obserwacje gwiazd zmiennych. I to było niesamowite, że potrafiłem tą pasją swoją zarazić osobę, która przez 72 lata nigdy nie spoglądała w kosmos, ten odległy kosmos, i nie badała go naukowo, a jako 72-letnia starsza, bardzo miła, sympatyczna pani zajęła się tym właśnie.
I tutaj dochodzimy do kluczowej kwestii. Obserwowanie gwiazd zmiennych to nie jest rzecz szczególnie wymagająca, zarówno sprzętowo, jak i czasowo, a dostarcza naprawdę realnych wyników naukowych.
Żeby obserwować gwiazdy zmienne, tak naprawdę wystarczy nam oko i niekiedy instrument w postaci czy lornetki, czy teleskopu, ale możemy też obserwować gołym okiem. Zmiany jasności gwiazd na niebie, tych widocznych gołym okiem, też te zmiany są możliwe do obserwowania i te dane z tych obserwacji są zbierane w kilku bazach na świecie i te bazy są wykorzystywane później przez już zawodowych astronomów do tego, żeby wykonywać już bardzo pogłębione analizy przyczyn tej zmienności.
A jak to się robi w praktyce?
Jak się obserwuje gwiazdy zmienne? To jest bardzo proste, po prostu trzeba znaleźć gwiazdę, którą obserwujemy, której jasność chcemy zbadać. Następnie musimy poszukać w niewielkiej odległości od tej gwiazdy kilka gwiazd jaśniejszych, kilka gwiazd słabszych, ale pod warunkiem, że te gwiazdy mają określoną i znaną jasność, szczególnie dla oka, czyli ich zmienność jest, powiedzmy, niedostrzegalna okiem, i po prostu porównywać i interpolować między gwiazdami jaśniejszymi a słabszymi tą gwiazdę, którą badamy. Można sobie wyobrazić, ja sobie zawsze wyobrażam podziałkę, taką linię, gdzie bym umieścił, w jakiej skali gwiazdę tą, którą badam, między gwiazdą, która ma najbliżej jasność zbliżoną do tej gwiazdy, ale jest słabsza, i najbliżej jest jaśniejsza. I wtedy staram się znaleźć tą jasność między tymi dwiema gwiazdami, które mają określoną, znaną jasność, i starać się jasność tej gwiazdy, którą badam, gdzieś włożyć właśnie między jasności tych dwóch gwiazd znanych.
A jakiego rodzaju satysfakcji dostarcza obserwowanie gwiazd zmiennych?
Umiejętność obserwacji gwiazd zmiennych dała mi po pierwsze możliwość nauki systematycznej pracy, tak? Bo żeby zobaczyć efekt tych obserwacji, trzeba niekiedy bardzo dużo czasu na to poświęcić, więc tą satysfakcją jest nie tylko ta krzywa zmian blasku, którą sobie po jakimś czasie narysujemy, ale też to, że my podchodzimy do tego coraz bardziej rzetelnie, coraz bardziej profesjonalnie, staramy się określać coraz częściej błąd naszych obserwacji, więc ta satysfakcja nie dotyczy tylko samego wyniku obserwacji, ale tego też, że pracujemy sami nad sobą i potrafimy dzięki tym obserwacjom stać się rzetelniejszy również w innych rzeczach, które na co dzień wykonujemy.
Na koniec wrócimy do początku naszej rozmowy, czyli do tego teleskopu słonecznego 15-centymetrowej średnicy. W klasie tych instrumentów to rzeczywiście wielka rzadkość i od razu też powiedzmy, że jest to instrument bardzo kosztowny. Zatem musi nam dostarczyć odpowiednich wrażeń, odpowiednich obrazów. Co możemy wypatrzeć przez taki teleskop?
Przez ten teleskop na pewno zobaczymy to, co się dzieje na powierzchni Słońca. Możemy zobaczyć to, w jaki sposób pole magnetyczne, to poskręcane na tej masywnej gwieździe, oddziałuje na tą materię, która z tego Słońca raz się unosi, raz opada, więc na pewno zobaczymy flary, pochodnie, zobaczymy te plamy słoneczne, ale tak bardzo już szczegółowo i blisko. No i oczywiście to, co jest najbardziej spektakularne dla każdego, który przez ten teleskop ogląda, jeżeli Słońce ma chociaż minimum aktywności, to na obrzeżach tej tarczy możemy zobaczyć te protuberancje, czyli wyrzuty tej materii, które wychodzą bardzo daleko w tą atmosferę słoneczną, jak często przychodzą do mnie młodzi ludzie, młodzież, dzieci, i pokazuje skalę wielkości Słońca i pokazuje te protuberancje, które są przez te dzieci nazywane wybuchami. Pokazuje, że te wybuchy są niekiedy kilkadziesiąt razy większe niż cała planeta Ziemia. No to zaczyna robić wrażenie, rzeczywiście ta wyobraźnia wtedy zaczyna pracować i pokazywać, jaka jest skala wielkości tej naszej gwiazdy, która daje nam życie w stosunku do naszej niewielkiej, skalistej planety.
Niebiosa poskąpiły nam Słońce na 6. Astrofestiwalu. Niemniej sam teleskop oraz jego właściciela można zobaczyć na zdjęciu w naszej fotorelacji pod adresem www.radiopik.pl. na stronie Radia Planet i Komet. Robert Szaj, Fundacja Nicolaus Copernicus.
Dziękuję uprzejmie.
Radio Planet i Komet.
Artur Wrembel, od wielu lat miłośnik astronomii i konstruktor teleskopów. I to jakich, za chwilę Państwo usłyszą. Arturze, przyjechałeś dzisiaj z urządzeniem niezwykłym, które ilekroć widzę, zawsze robi na mnie wrażenie.
No bo ono ma być takie, ono ma robić wrażenie. Przez nie i ładnie widać, i ładnie ono wygląda. Jest to teleskop zrobiony ze starego pieca przedwojennego, który służył do grzania wody w łazienkach. Zrobiony jest z blachy mosiężnej przetłaczanej i całe jego dodatkowe wyposażenie jest też w tym stylu. To ma wyglądać jak maszyna XIX-wieczna.
A skąd ten pomysł, żeby z przedwojennego pieca grzewczego zrobić teleskop?
Po spojrzeniu na ten piec aż się prosiło, żeby z niego zrobić teleskop. Ja uchroniłem ten materiał przed zniszczeniem, bo to było przeznaczone do wyrzucenia. Ja to schowałem zresztą w niedźwiadach na strychu. I po 10 latach wróciłem do tematu.
To może opowiedzmy o początkach. Jak to w ogóle się stało? Gdzie znalazłeś ten piec?
W mieszkaniu na ulicy Dworcowej, gdzie właśnie przed wojną tak grzano wodę. On służył i on cały czas działał, chyba do lat 70., także z 50 lat pracował jako piec.
Mieszkanie przy ulicy Dworcowej w Bydgoszczy, domyślam się. I to było mieszkanie kogoś tobie bliskiego?
To było mieszkanie wtedy filharmoniczne.
Ponieważ jesteś muzykiem, to po prostu było to twoje mieszkanie służbowe.
To było mieszkanie służbowe i ten piecyk sobie leżał gdzieś tam w komórce ze śmieciami. Były plany, żeby zezłomować to. Do tego dorobiłem zwierciadło. Musiałem zrobić zwierciadło o takiej ogniskowej, żeby właśnie pasowało do długości tubusa. Ze zwierciadłem była też przygoda taka niesamowita, bo zwierciadło zawiozłem do aluminizacji, wysłałem właściwie do Gdańska, a odbierałem osobiście. Zatrzymałem się samochodem przed kościołem świętej Katarzyny, gdzie jest grób Heweliusza, chciałem zobaczyć grób Heweliusza i ukradziono mi to zwierciadło z samochodu, nie wiem jak to się stało. Po 3 dniach, na szczęście na kartonie był numer telefonu. Po 3 dniach zadzwonił pan, który znalazł je pod swoim samochodem. Złodzieje nie wiedzieli, do czego to służy i wyrzucili to. Na szczęście pan uratował to. Wymagało ponownej aluminizacji, bo było zniszczona powłoka aluminium, ale nie było pęknięte, nie było zniszczone. No i wróciło do mnie. Także teleskop ma historię długą i ciekawą. Po zrobieniu zwierciadła zamontowałem do tubusa, wszystko zadziałało, no i tak jest do dzisiaj. Teleskop był wykonany w 2004 roku.
Wygląda przeuroczo, to jest teleskop miedziany, tak? O miedzianym tubusie?
Chyba to jest miedź, tak. Miedziany z taką strukturą przetłaczaną, bardzo starannie wykonany. Jest nawet fragment takiego logo, ale trudno odczytać te napisy.
Jedyny taki egzemplarz w Układzie Słonecznym, wyposażony przez ciebie i to w sposób taki, żeby wszystko konweniowało, bo ten teleskop ma lunetę celowniczą, która już jest produktem współczesnym, tak? Czy to też ty wykonałeś?
To jest też, ale też można powiedzieć, że też z historią, bo to jest obiektyw zrobiony przez polskie zakłady optyczne, które też już są historią, tak? A okular jest ze sprzętu wojskowego, dwucalowy, gdzie kiedyś to było, to był rarytas, tak? Dwucalowy okular. Wtedy wojsko pozbywało się i udało mi się też zdobyć taki okular.
Czyli ta podziałka, ta prowadnica do okularu przy teleskopie to jest sprzęt wojskowy, tak?
To jest, nie wiem, do jakiegoś czołgu czy do czegoś. Tam jest podziałka. Tam jest jeszcze przeze mnie zamontowane podświetlenie, żeby wieczorem była widoczna ta podziałka.
Skąd u ciebie tę pasję do majsterkowania?
Pasja, odkąd pamiętam, odkąd zacząłem się interesować astronomią, budowałem lunetki. Najpierw proste ze szkieł okularowych, potem coraz bardziej zaawansowane, w końcu szlifowanie zwierciadeł.
I tutaj się zatrzymajmy, bo to nie jest wcale trywialna sprawa. To jest żmudna praca, praca liczona w miesiącach, czasami w latach nawet.
Tak, to jest ja dam takie porównanie. Pierwsze zwierciadło z tą broszurką Serkowskiego szlifowałem 15, szlifowałem pół roku, a ostatnie szlifowałem 3 dni. Po prostu przy ostatnim wiedziałem, o co chodzi. Na początku trzeba dużo siły i trzeba zrobić szybko dołek. Poza tym miałem tylko 3 dni, bo żona wyjechała na 3 dni i chciałem skończyć to zwierciadło, bo przy tym jest dużo bałaganu. Ja to robiłem w kuchni. Potrzebny jest dostęp wody, żeby utrzymać czystość, żeby tam te grubsze ziarenka tego karborundu nie rysowały.
I to tak 3 dni bez przerwy?
3 dni po kilka godzin i udało się. bardziej, że to było zwierciadło długoogniskowe, czyli ten dołek nie był duży.
Jesteś dumny na pewno z tego sprzętu, który wykonujesz własnymi rękami, a jakie wrażenia z obserwacji?
Z obserwacji tym teleskopem? Mam na przykład ładne zdjęcia Marsa. Nawet byłem zadziwiony, że można też z niego wyciągnąć takie rzeczy. Jak najbardziej. Jest to użyteczna sprawa. Chociaż teraz mam inny teleskop, mam Maxwella Newtona, ośmiocalowego, który jest do planet fantastyczny i częściej tym obserwuję, ale do tego wracam też.
Astrofotografia to jest kolejna z twoich pasji. Myślę, że tutaj moglibyśmy spotkać ten egzemplarz właśnie, ten teleskop z twoimi zdjęciami. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że twoje zdjęcia, pierwsze, jakże udane próby astrofotograficzne powstawały za czasów fotografii analogowej.
No tak, to były czasy, jeszcze to były lata 90. i wtedy wchodziły te japońskie klisze Fuji. I to był przeskok duży, tam dobra jakość wtedy, jak na tamte czasy. No piękne, piękne lata, 90. Tak? 10 lat poświęciłem na astrofotografię. Każda noc właściwie pogodna to wyjazdy za miasto. Miałem specjalnie skonstruowany taki montaż tylko do astrofotografii. Wyciągałem z Poloneza akumulator do zasilania. Najgorzej było zimą. Bo wiadomo, tak? Zamarzało wszystko.
Z jakich zdjęć jesteś najbardziej zadowolony?
Za fotografią to jest tak, że się chce cały czas poprawiać te zdjęcia. I no mam te najważniejsze obiekty na niebie zrobione. Zdjęcia planet też to jest frajda, bo tam się dużo dzieje na tych planetach. Galaktyki, no wszystko jest ładne, tak?
A wracając do sprzętu, czy teraz nad czymś też pracujesz? Coś budujesz?
Teraz nie już, ale być może, tak? W przyszłości coś znowu... Jest jedno zwierciadło do skończenia, być może wrócę do niego. 22-3 centymetry. Także takie ładne zwierciadło. Zobaczymy, jak to będzie.
Pięknie dziękuję. Artur Wrembel na 6. Kujawsko-Pomorskim Astrofestiwalu. A ten przecudny teleskop, o którym rozmawialiśmy, do obejrzenia w galerii Radia Planet i Komet w naszej fotorelacji z imprezy pod adresem www.radiopik.pl. Odnośnik z audycjami i tak trafią Państwo na stronę Radia Planet i Komet. Wreszcie doczekaliśmy się premiery radioteleskopu Radziejów. Anonsowaliśmy to na antenie Polskiego Radia PIK w Radiu Planet i Komet, a dziś wreszcie możemy oficjalnie ogłosić, że radioteleskop jest w Radziejowie i działa. Janusz Wrzesiński, opiekun miejscowej astrobazy.
Tak, ja mogę powiedzieć, że nasz radioteleskop, amatorski radioteleskop, odbiera fale elektromagnetyczne o częstotliwości 1420 MHz, czyli o częstotliwości neutralnego wodoru.
Krzysztof Lisiecki, taki młody entuzjasta tak ogromnego sprzętu już, i to wykonaliście go we własnym zakresie, własnym sumptem. Od pomysłu do przemysłu, opowiedz, jak to było.
Oczywiście najpierw zrodził się pomysł stworzenia radioteleskopu. W sumie to wtedy jeszcze była grupa uczniów, którzy zaczęli szukać informacji na temat radioteleskopu szkolnego czy tam jakiegoś amatorskiego. Znaleźliśmy projekt powszechnie znany w internecie jako Rysia. Radiowy śliczny instrument, tylko że jest to bardzo prosty instrument, który polega tylko na tym, że obserwujemy w częstotliwości 10 GHz i możemy jedynie sprawdzić, czy odbieramy sygnał, czy nie odbieramy. Ja postanowiłem, że zrobię coś więcej, że będę mógł z tego wyciągnąć jakieś wnioski, przeprowadzić obserwacje, które coś mi dadzą. Dlatego skontaktowałem się z piwnicami pod Toruniem, z profesorem Kusem. Dostałem od niego projekt i na tej podstawie zbudowałem wszystkie niezbędne elementy. Do tego zamówiłem z Wielkiej Brytanii przetwornik analogowo-cyfrowy, kilka miesięcy nauki obsługi tego sprzętu i mamy końcowy efekt.
Mamy efekt imponujący. Czy to jest pierwszy tego rodzaju radioteleskop w Polsce?
O innym tego typu radioteleskopie nie słyszałem, przynajmniej w żadnej szkole o takim nie słyszałem. Jeśli chodzi o szkolne radioteleskopy, to tak, ten jest wyjątkowy.
Jak to działa?
Czasza anteny zbiera sygnał obserwowanego ciała, ustawiony w jej ognisku odbiornik zbiera ten sygnał i przekazuje dalej w postaci impulsu. Następnie mamy dwa wzmacniacze, jeden szerokopasmowy, kolejny wąskopasmowy wraz z zasilaniem. Filtr, który wycina niepotrzebne elementy tego sygnału. Następnie przetwornik analogowo-cyfrowy, który zmienia sygnał analogowy na właśnie cyfrowy, żeby komputer mógł pracować z tym sygnałem. Właśnie ten przetwornik jest odbierany przez komputer jako karta dźwiękowa, więc nie ma dużego problemu z dobraniem oprogramowania. No, podłączamy do komputera, włączamy program do obróbki dźwięku i widzimy wykresy.
Do obróbki dźwięku, bo przecież radioteleskop to jest ucho do słuchania nieba, prawda?
Można tak powiedzieć, ponieważ właśnie obserwacje radioastronomiczne mają więcej wspólnego z dźwiękiem niż z obserwowaniem oczyma.
Chciałbym zapytać o tajemnicę tej czaszy, bo to zdaje się nie jest taka zwykła antena do odbioru telewizji satelitarnej.
Też tak sądzę, ponieważ była znaleziona praktycznie przypadkiem przez moich rodziców, bo już wiedzieli, że planuję coś w tym kierunku. Zauważyli ją w takim dość nietypowym miejscu, bo to było na skupie węgla. Zapytali, czy jest na sprzedaż, powiedzieli, że tak, i udało się ją pozyskać. Oczywiście potrzebna była renowacja, wyznaczenie ogniska, co było dość trudne, no ale udało się i teraz już pracuje. Czasza jest aluminiowa i trzeba było największe nierówności jakoś usunąć gumowym młotkiem na przykład. Następnie zerwać wierzchnią warstwę farby, położyć podkład, pomalować na biało, tak żeby nie nagrzewała się podczas obserwacji i już jest gotowa do pracy.
W jej ognisku znajduje się odbiornik fal emitowanych na przykład przez Słońce, o tym już mówiliśmy, a całość wspiera się też na jakiejś takiej samodziałowej konstrukcji. Może kilka słów na ten temat?
Tak, statyw też jest zbudowany własnoręcznie. To jest tak naprawdę bardzo ważny element radioteleskopu. Początkowo miałem pewien problem, ponieważ zapomniałem uwzględnić masę anteny i zrobiłem zbyt wąski rozstaw trójnogu. Jednak później tam jakoś udało mi się to zniwelować.
I to też jest ze składu węgla?
Nie, to jest z różnego rodzaju odpadów po budowie, jakie mieliśmy, więc też recykling przede wszystkim, dbamy o środowisko. Sam statyw jest nastawiany ręcznie we współrzędnych horyzontalnych, azymut, wysokość.
No właśnie widzę tutaj taką długą śrubę, nagwintowany pręt i to za jego pomocą antena podnosi się albo opada, tak?
Tak, dzięki temu mogę obserwować na różnych wysokościach obiekty. Nie jest to tak jak niektóre radioteleskopy ze stacjonarną czaszą.
Czy on już zostanie tutaj na tym miejscu na stałe, czy to jest urządzenie, które należy demontować?
Raczej demontować, ze względu na wielkość anteny podczas silnych porywów wiatru może odlecieć. Dodatkowo, jako że ja będę z tym pracował w większości, a mieszkam dość daleko stąd, dlatego łatwiej mi też u siebie pracować. A mam lepsze warunki, ponieważ nie ma tylu zakłóceń, co w mieście, bo mieszkam na wsi.
Czyli zabierasz po prostu tę całą czaszę, tę konstrukcję. Musisz mieć do tego z pewnością jakąś ciężarówkę albo dźwig.
Wystarczy przyczepka samochodowa, na którą wszystko się mieści.
No i już, i to działa. I potrafi uratować tegoroczny Astrofestiwal, który przebiega nam pod chmurami, więc nie widać żadnych obiektów na niebie, takich, które można byłoby obserwować za pomocą standardowych teleskopów. Za to radioteleskop dzisiaj chyba sobie świetnie radził.
No zdecydowanie zaletą radioastronomii jest to, że możemy obserwować nawet, kiedy niebo nie sprzyja. Chmury nie przeszkadzają w obserwacjach, ponieważ zatrzymują tylko światło widzialne, a w tej częstotliwości, w której pracujemy, po prostu nam to nie przeszkadza. Zawsze nawet możemy obserwować w dzień, pochmurny dzień, znaleźć pozycję słońca na niebie.
Krzysztofie, pochwal się swoimi radioastronomicznymi osiągnięciami. Co już udało ci się zaobserwować?
Do tej pory obserwowałem głównie słońce, ze względu na to, że jest to najsilniejsze radioźródło na ziemskim niebie. Chociaż tej częstotliwości już można porównywać to z centrum galaktyki naszej. Udało mi się na tej podstawie, na podstawie trzech obserwacji w sumie, nieba, w którym nie było żadnego obiektu na tyle silnego, żeby mógł odebrać jego sygnał, właśnie słońca w centrum wiązki anteny i obserwacji Ziemi. Na podstawie tych trzech obserwacji udało mi się obliczyć temperaturę chromosfery słońca.
Pan profesor pęka z dumy, mając takiego ucznia, tak zaangażowanego i z takimi już osiągnięciami, ale też z drugiej strony pan profesor musi też być zadowolony z własnych osiągnięć i z tego, że coś takiego tutaj w Radziejowie powstało. Są powody do dumy, prawda?
Zadowolony jestem z tego, że coś takiego powstało 3 lata temu. Pracowaliśmy za pomocą teleskopu optycznego. Też badaliśmy Słońce i opowiedzieliśmy, a dalej coś zróbmy. Przecież można obserwować w całym zakresie fal elektromagnetycznych. Mieliśmy wybrać podczerwień, ale wybraliśmy fale radiowe i bardzo, bardzo zadowolony jestem z człowieka i z radioteleskop.
A przy tej okazji pozdrawiamy ojca chrzestnego tego projektu, czyli profesora Andrzeja Kusa, który udostępnił projekt i który jest gorącym orędownikiem, by takie radioteleskopy powstały przy każdej kujawsko-pomorskiej astrobazie.
Radio Planet i Komet.
I to tyle z 6. kujawsko-pomorskiego astrofestiwalu. Mimo niesprzyjającej aury wszyscy bawili się świetnie i już umawiają się na przyszłoroczny astrofestiwal. A Radio Planet i Komet z pewnością będzie patronowało temu wydarzeniu, któremu patronuje zresztą już od lat. www.radiopik.pl. Pod tym adresem na stronie Radia Planet i Komet znajdą Państwo fotorelacje z tegorocznego astrofestiwalu w Radziejowie. Znajdą też Państwo wciąż aktualne pytanie konkursowe, a brzmi ono: czym jest zjawisko Glorii? planety@radiopik.pl albo Gdańska 48 85 006 Bydgoszcz, Polskie Radio Pik z dopiskiem Radio Planet i Komet. Jesteśmy także pod naszym toruńskim adresem: Ślusarska 5 87100 Toruń. Czym jest zjawisko Glorii? Proszę się zastanowić, opisać nam. A nagrody fundują Europejskie Obserwatorium Południowe oraz wydawnictwo Multico. A na koniec, mimo niesprzyjającej ostatnio pogody, odsyłam Państwa pod nasze wirtualne niebo, czyli do multimedialnego kalendarza astronomicznego w czerwcu. Warto zobaczyć, co ciekawego dzieje się na firmamencie i jak bardzo jest to kolorowe. Szczegóły w naszym kanale na YouTubie radio-teleskop.pl oraz w witrynie Radia Planet i Komet pod adresem www.radiopik.pl. Piotr Majewski, do usłyszenia za 2 tygodnie.